Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Dobiega końca październik. W Kościele to miesiąc pamięci o misjach. O całych szeregach księży, sióstr, braci, nawet misjonarzy świeckich, którzy z dala od własnego kraju głoszą Chrystusa. O ludziach, którzy własną pracą dodają innym otuchy, wiary. Często pomagają tworzyć lokalne struktury społeczne od podstaw. Na jednej z takich misji od 38 lat pracuje ojciec Jerzy Maniak, redemptorysta. W San Vicente w Argentynie odwiedził go ojciec Marek Raczkiewicz.
Argentyna to ogromny kraj, prawie 7 tysięcy kilometrów od Antarktydy aż do Iguazu. No. Nawet turystom polskim przypadła ta część najbardziej trudna, ta część Argentyny gorąca, apasionante, caliente, no. Formosa i Chaco. Od 1964 roku rozpoczęła się też praca w Misiones. Te warunki trudne to się powtórzyły, tylko że w innej części Argentyny, przy przepięknej czerwonej ziemi, przy przepięknym buszu, przepięknym zielonej roślinności, chyba najbardziej bujnej na świecie, nie? Ale po prostu tak opuszczonej, tak zapomnianej, że nazywało się ten teren Infierno Verde, zielone piekło. Z powodu braku połączenia z resztą kraju, od razu jak przyjechałem do rezydencji, to ojciec Kienalski cały czas mi mówił, że ty jesteś do Misiones, do prowincji Misiones, nadajesz się. Byłem kilka miesięcy w rezydencji i od razu ojciec Marian mnie wziął do San Pedro. Od razu mnie wstrząsnął ten widok, rancheria z domków, z laminy, z dykty, z desek, z okrajków skleconych. Ale od razu z miejsca pokochałem tą część i sobie myślę, tutaj chyba Pan Bóg mnie przyprowadził. Ojciec Spończuk był naszym superiorem i od razu, jak on tam się zadomowił, mówi, pojedziesz na Wielki Tydzień, dał mi listę wszystkich miejscowości, wszystko się liczyło na kilometry, nie było jeszcze nazw i w jedną stronę chyba miałem 40 miejscowości po drodze, po 2 tygodniach wróciłem i jakoś sobie tam radziłem i z językiem, i żeby z ludźmi tam być, bo ludzie się dowiadywali, że ksiądz przyjeżdża, to dziesiątkami przychodzili do chrztu, bo bali się, że może kiedy ksiądz przyjedzie, no to lepiej ochrzcić dzisiaj. To się godzinami zapisywało wszystko. Na raty się chrzciło przed południem jedną grupą, po południu drugą grupę. No i po kilku godzinach się jechało na drugie miejscowości. W ciągu dnia tak jakie 4 miejscowości się obsługiwało. San Vicente nie istniało jeszcze na mapie, tylko się mówi o Cruce. Bo Cruce, skrzyżowanie dróg, które szło na granicę brazylijską. To trzeba podziękować, że zostały ziemie tak zwane państwowe, fiskalne, te lasy. Że po prostu ci wielcy spekulanci, którzy zajmowali te dżungle za jakieś tam przywileje i tak powstały te sławne własności, które liczą dzisiaj 200 tysięcy hektarów. A jakimś cudem ta część gdzie San Vicente, ktoś to uratował i jak ludzie się zwiedzieli, że to są te lasy państwowe, dżungle nieszczerzone przez nikogo. To tak jak mrówki wchodzili w te dżungle, w te lasy. To są początki San Vicente. Zupełnie nie planowana, tylko po prostu przez odwagę ludzi, przez ich śmiałość. Przyjeżdżali z Alemu, przyjeżdżali z Obera, z Apostoles, przeważnie pochodzenia polskiego, ukraińskiego, niemieckiego, między nimi też i kreozie. I wchodzili w ten busz, tam rozkładali, co mieli. Sławny wóz polski, którzy Polacy przywieźli. Wóz, uprząż na konie, wszystko przywieźli statkami z Polski, który nie było znane, nie? Bo Indianie Guarani nie używali ani konia, ani żadnego powozu. Oni tylko na pieszo. Do dziś dnia jeszcze, mimo że są traktory, to jednak ludzie w buszu się posługują na tych pikadach. Tym wozem polskim. No i ludzie sobie klecili ten szałas z tak zwanej takuary, te norsztiny, z palmy, z tego drzewa. I tą pierwszą noc, którzy tam spędzili, to zazwyczaj mówili kilkanaście różańców w nocy, bo to był strach, nie mieli domu. wieszali jakiś krzyżyk, jakiś obraz, czasem Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak przyjechałem, to jeszcze nie było tych pił motorowych, to oni jeszcze siekierami, to drzewo w średnicy czasem 2-3 metrów, 2-3 dni rąbali dwoma siekierami. Tak zwana kolorowa ziemia jest bardzo urodzajna. Jest dużo tak zwanych arozji, czyli tych potoków, nasięte źródeł. W tym klimacie jest konieczne dla bydła. Te czasem na dzień przejeżdżało do 30 tak zwanych mudanca. Kiedyś było kilku rodzin, to pierwszą to było, żeby zdobyć szkółkę, nie? Nauczyciela. Jeżeli już nauczyciel się zdobył na tą odwagę, żeby z ludźmi zostać i zorganizować szkółkę podstawową, i żeby rząd zatwierdził szkółkę, to musiały być setki tych formulatów, wszystkiego trzeba było jeździć, bo musiała być jedna aula, dyrekcja, jakieś tam rancho dla nauczyciela, studnia i ubikacja. Kiedy ludzie już to mieli, to w tym czasie jechało do rządu i kołatało się, żeby wreszcie tam zatwierdzić nauczyciela. Kiedy jechałem przez ten busz, ten kilometr Sesynta, zawsze mnie to zastanawiało, że w tym buszu się zbierało wiele ludzi, nie? Więc zapowiedziałem, że będzie msza. I ojciec Pilarczyk mówi, a tobie się podoba tam na tych lasach, no to zostań tam, mi powiedział. Kiedy zostałem, przyjął mnie pan Klejniuk, kiedy po polsku go pozdrowiłem i mówię, że ksiądz i Polak, on tak po polsku krzyknął, tu niemożliwe, żeby ksiądz Polak. I przyjął mnie i chciał, żebym mu wszystko o Polsce opowiadał, bo ojciec był Polak. Ojciec już nie żył i mówił, że chciał, żebym śpiewał kolędę, bo ojciec uczył kolędę. Na drugi dzień mówi, że będziemy mieć mszę, nie? Więc on poszedł na busz, żeby ludzi zalamiać, a ja wziąłem sobie mszalik, żeby się przygotować, bo to były pierwsze miesiące tego języka. Kiedy przyszedł wieczór, ta stodoła, ten galpon, się napełnił ludźmi niesamowicie. Z taką ciekawością patrzyli, czy to ksiądz jest prawda, czy nie. Bo tam, gdzie oni byli, to oni mieli katechezy, ale odkąd przyszli w busz, nigdy nie mieli jeszcze księdza. I to było pierwsze spotkanie. I pytali, czy już ksiądz zostanie. Ja mówię, tak, że zostanę, nie? Zaraz rozpoczęli zbierać fundusz i powiedzieli, że zrobią dom dla księdza i nie z desek, nie z bara, tylko z murowany zrobią. To właśnie jest ten dom pierwszy w tym buszu murowany, w którym jesteśmy tutaj. Od razu wyczułem, że ludzie mieli jakiś zapał i jakieś niesamowite nadzieje w przyszłość, że oni w tym buszu potrafią stworzyć miasto. Od razu żeśmy zrobili napisy Futura Ciudad San Vicente, z takiego krajków tych desek, powiesiliśmy na tych drzewach. Jak z tej kolonii dowiedzieli się ludzie, że w Kruse jest ksiądz, więc zaczęli przychodzić. Ojcze, tam trzeba jechać. I kiedy się spostrzegłem, to już było chyba jakieś 20 czy 20 kilka tych takich punktów, które tworzyły się w tym. Od tego czasu trzeba było ludziom towarzyszyć we wszystkim. Religijnie, kulturalnie, walka o każdą szkołę, o każdą drogę. Ludzie myśleli, że ksiądz jest tak milagroso, nie, tak cudowny, że to wszystko potrafi zrobić, bo jest padre, bo jest ksiądz, nie, do tego. Nie mieliśmy samochodu, żeby kupić pierwszy samochód, tak zwany Citroen, tośmy robili zdjęcia. Czasem za noc się zrobiło tych 300-400 pocztówek i rozpoczęła się po prostu jakaś przygoda niesamowita, którą tego chyba sam Pan Bóg miał przygotowaną dla nas, chociaż myśmy nigdy my nie myśleli Polski opuścić, przygotowywaliśmy się do pracy w Polsce na misjach z wielkim zapałem, pisaliśmy kazania i mimo wszystko Pan Bóg miał dla nas tutaj zarezerwowane te miejsce dziewicze. Zawsze ludziom mówię, żebyście byli wybrani, żeście pierwsi od początku, kiedy te wszystkie busze istnieją, tutaj weszli. Pan Bóg dla was, ponieważ byście byli cierpiący, ponieważ mieli tyle wiary, ponieważ wasi przodkowie przeszli tyle tych rozmaitych perypetii i trudności, bo kolonizacja polska nie była zorganizowana absolutnie, więc oni musieli przejść po prostu tą drogę krzyżową, ale na końcu zrobili kaplicę na stulecie, 15 stacja Zmartwychwstanie. Bo dzięki Polakom i dzisiaj ich synom i wnuczkom zaczęło się uprawia herbaty, zierby, stworzyły się przepiękne wioski, przepiękne miasteczka, że dzisiaj, jak ojciec widział, widać ten postęp, ten rozmach, tą pracę, no, no to wszystko to jednak wkład tych imigrantów i to wszystko ich cieszyło. Już mieli tą szkółkę, będziemy robić kaplicę. Ja mówię, jak to kaplica z desek, przecież ja w Polsce widziałem kościoły tak przepiękne, murowane, więc to mi nie mieściło się w głowie, żeby tam barak robić, tylko my od razu z wielkim ofiarą sprowadzali te materiały, te 300-400 kilometrów i zaczynali budować kapliczki. Dzisiaj już niektóre są parafie, niektóre są przepiękne kolonie z własną kaplicą, z salonem, czyli tym miejscem, tym spotkań, nie? Szkoła, boisko na futbol musi być, bo w Argentynie bez futbol to by nie było, nie? Kiedy pierwszy raz wyświetlałem Mękę Pańską z Buenos Aires, 1500 km wysyłali te walizki z filmami i jechało się na tę kaplicę. Nie było drogi, nie było światła, no to weźmy takim generatorem, się posługiwali, odprawiali msze, albo zwykłym akumulatorem też, nie, to się, żeby go naładować, to trzeba było jechać do jakiegoś tartaku, gdzie mieli prądnicę, to wszystko, tak my sobie radzili, no. A tak to przy kaganku, no jak się mogło, to się poświetlało. Drogi były bardzo trudne, do dziś jak się jeszcze po 38 latach każdy taki przejazd, każdy wyprawa na te kaplice jeszcze jest przeżyciem. No ale jakoś się dojeżdżało do tej miejscowości, tej kaplicy. To są 38 lat całkowitego oddania się pracy. Kaplica to jest cała miejscowość, nie? To jest stworzenie komunidad, to jest stworzenie katechezy, to jest stworzenie tych ludzi świeckich, celebracji bez księdza, nie? Był czas, co obsługiwali chyba 56 miejscowości od poniedziałku do poniedziałku bez wytchnienia, więc te 38 lat przeleciały jak moment na ciągłej pracy. I Pan Bóg błogosławi, bo dzisiaj mamy przepiękne miasto, dzisiaj mamy przede wszystkim powołania. Mamy dwóch księży, dwóch braci, chyba 16 sił zakonnych i czterech seminaristów. To spotkanie z ludźmi w uszu, nie, to jest niesamowite. Każde spotkanie z ludźmi, nie tylko w kaplicy, nie tylko na mszy, nie tylko przy budowie, ale w ich tych ranciach, w domach. Czy to będą rodziny polskie, czy to będą rodziny ukraińskie, niemieckie, czy kreoli, nie było żadnej różnicy. Najpiękniejsze chwile przeżyłem z tymi ludźmi na buszy. Ja jako rentorista bym nazwał to San Alfonso, a mimo wszystko San Vicente, ale to właściciel ziemi, gdzie tutaj stary kościółek jest, on miał jakiegoś tam przodka w Hiszpanii, którego uwielbiał. Może to było, a może też, że jak była reforma liturgiczna, to się oczyszczało katedrę w Posadas i tych wszystkich świętych, co przedtem było na każdym zakątku, nie? To tak unowocześnili i pozbierali te figury w zakrystii, w katedrze. I ojciec Micek mi mówi, mam świętego, mówi. Ja patrzę, on takiego fajnego świętego Józefa wiezie sobie do tego, do Ligozie. A skąd to? A z katedry, mówi, bo tam jest pełno tego. No to czemu, dlatego mam tyle kaplic, a nie mają żadnego świętego, no trzeba jechać. I, że... Kiedy zajechałem, już nie było nic, bo to księże rozebrali. I zakrystia mówi, tam jeszcze jest jakiś jeden tam w kącie, mówi. No to wezmę. Jak on tu przyjdę, no to patrzyli ludzie, kto to jest? Mówi, chyba San Vicente, mówi. No to będzie nasz patron, no może być, nie? I chyba też to by wpłynęło, że może sami to Pan Bóg tak chyba chciał. Zawsze pracowałem jako rentrysta i wspólnie z innymi. Nasz dom kanoniczny był w San Pedro, gdzieśmy się zjeżdżali na czwartą niedzielę miesiąca po tych wszystkich objazdach, gdzieśmy spędzali przepiękny wieczór, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i na piąteśmy się zjeżdżali. Ogromną pomocą były misje, nie? Tu muszę podziękować niesamowicie pomoc, którą dawali misjonarze tacy jak ojciec Ludwik Kazimierca, jak Kotliński. Misja to była przeżyciem. Ludzie liczyli czas od jednej misji do drugiej, nie? Żeby ksiądz był z nimi 10 dni, 2 tygodnie na buszu i czasem już przychodziła północ, ludzie się nie rozchodzili. 50 lat wspominamy, nie? Te ludzie są ogromnie wdzięczni, bo w każdym urzędzie, w każdej oficyjnie, w każdej szkole to jest zasługa rentalistów, żeśmy musieli zatem chodzić, prosić, wymagać do rządu podania, bośmy robili procesję do rządu, te 300 kilometrów tośmy uświęcili dżipami czy tym Citroenem, tośmy wyjeżdżali o drugiej po północy do domu rządowego i podanie wszystkich. Ksiądz zawsze musiał im towarzyszyć, bo dawał im takie jak gdyby odwagi i siły. I wszyscy wspominają jakimś sentymentem tych ludzi. Dzisiaj, kiedy przyszedł asfalt i przyszedł prąd, zmienił całkowicie strukturę. Przeobrażenie tak szybkie przyszło. Jest chyba 1100 urodzin i 90 zgonów. Jeszcze są busze, to jeszcze ludzie przyjeżdżają, więc jest 700 nauczycieli. Jest chyba 5 szkół średnich. I w tym wszystkim maczali ręce rentryści, nie? To ludzie o tym wiedzą, to nie zapomną i są ogromnie wdzięczni, chociaż już czasy się zmieniają, modernizują. Budowa każdej kaplicy, no to było po prostu przeżycie, które zapisało się głęboko w dziejach tej wioski i u księdza, bo to było czasem 3 lata, 4 lata. To nie chodziło o ściany, to chodziło o żyć z ludźmi, zbierać się, pracować. Na przykład tę naszą katedrę, jak to mówią, poprawiają, że to nie trzeba mówić katedrę, trzeba mówić sanktuario, nie? Ale ludzie wielkie i patrzył się taki ten Indian, mówi, to była będzie katedra, no bo to wielkie, nie? Na przykład każdy monaginie miał swoją kolumnę, było 60 kolumn, nie? I żeby zrobić wykopek pod tym, bazę kolumny, nie? To czasem takich dwóch, trzech chłopaków kopali 3-4 tygodnie, ale wykopali. I zbierali się ludzie wieczorami, stolarze robili szalunki, kobiety, mężczyźni. I na tym sznureczku, tośmy na tym linkach, 2000 wiaderek tego cementu, po drugiej nad ranem kolumna była gotowa. Tego ludzie nie zapomną wieczorami. Wszystko to własnymi rynkami, także 80% to wszystko zrobili ludzie takim czynem społecznym. To sobie cenią, wspominają, że i że do dziś dnia się zachowuje i że do wieja teraz zaczyna dać po prostu najlepszy owoc tego, że są powołania, nie? I widzę, że każdy ksiądz, który przyjeżdża, po prostu przeżywa to samo co ja, nie? Tą rodzinną atmosferę między ludźmi, ta serdeczność, ta łączność, żeby to nie stracić nigdy.
Ulica Jerzego Maniaka w San Vicente w Argentynie odwiedził ojciec Marek Raczkiewicz.
Nim pożegnamy się z Państwem, jeszcze kilka informacji o polskich mszach na cmentarzach we Włoszech.
1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych o godzinie 12 zostanie odprawiona msza na cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Liturgii przewodniczyć tam będzie ksiądz Adam Dalach, krajowy koordynator duszpasterstwa polonijnego we Włoszech.
O godzinie 16 arcybiskup Szczepan Wesoły odprawia Eucharystię w polskiej kaplicy na rzymskim cmentarzu Prima Porta.
Z kolei w dzień zaduszny, 2 listopada, zostaną odprawione msze na cmentarzach wojennych. Eucharystii w Loreto o godzinie 10 przewodniczyć będzie arcybiskup Szczepan Wesoły.
W Bolonii mszę o godzinie 10 odprawi ksiądz Adam Dalach.
Kaza Massima liturgii przewodniczyć będzie również o godzinie 10 ksiądz pułkownik Bogusław Radziszewski.
Także 2 listopada o 7 rano przy grobie Jana Pawła II mszę świętą sprawował będzie ksiądz rektor Grzegorz Kaszak.
Msza w grotach watykańskich odprawiona zostanie również w czwartek 3 listopada. O godzinie 7 rano w kaplicy litewskiej liturgii w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II przewodniczył będzie ksiądz Sławomir Nasiorowski. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.